Dzień dobry. 22 grudnia, słuchajcie, 12 spotkanie pauzowego klubu książkowego w tym roku i ostatnie. Będziemy mówić o tej książce. To jest wizyta Katariny Volkmer. Po raz pierwszy autorka pisze w języku, który nie jest jej ojczystym językiem. Może powiem dwa słowa autorce, ale najpierw wszystkich przywitam, łącznie z Agnieszką Walulik, tłumaczką książki. Bardzo mi miło, że jesteście z nami, pomimo być może gorącego okresu przygotowań przedświątecznych. Pewnie różnie to bywa u różnych osób. No dobrze, Katarina Volkmer, młoda bardzo osoba, urodzona w 1987 roku, tak wygląda, jest Niemką z pochodzenia. Natomiast studiowała w Wielkiej Brytanii na Oxfordzie, a potem została w Anglii i pracuje w agencji literackiej jako agentka literacka. Zresztą w tej, która sprzedała mi prawa do książki Archiwum Zagubionych Dzieci Valerii Luiselli. Katarina się nie opiekuje Polską, więc ja jej nie znałam. Nie znałam jej z jakby tej agencyjnej pracy. Opiekuje się, o ile dobrze pamiętam, rynkiem rosyjskim między innymi i między innymi reprezentuje Olgę Tokarczuk właśnie na rynkach zagranicznych, różnych tych, którymi się opiekuje. Agenci zazwyczaj są podzieleni w taki sposób, że mają swoje kraje i opiekują się jakby wszystkimi autorami w danym kraju. No i co dalej? No to jest pod tym względem taka ciekawa książka właśnie, że no jest tłumaczona z angielskiego, bo została napisana po angielsku. Jako pierwszy kraj chyba wydała ją w ogóle Francja, o ile dobrze pamiętam. Potem była wydana w Wielkiej Brytanii, Fitzcarraldo, to jest takie bardzo prestiżowe wydawnictwo niszowe, bardzo literackie. Potem w Stanach Zjednoczonych, potem w Niemczech, a potem w Polsce, więc już w iluś krajach się książka ukazała. No i była tłumaczona oczywiście z oryginału, czyli z angielskiego, pomimo tego, że autorka jest Niemką. Książkę poleca Dorota Kotas i żeby było ciekawiej, ja się do Doroty zwróciłam prośbą o rekomendację. Właściwie najpierw ją poprosiłam, w ogóle jej nie prosiłam o rekomendację, poprosiłam ją o przeczytanie książki pod kątem tych różnych kwestii płciowych, o których będziemy mówić. Nie spoileruję, bo rozumiem, że wszyscy przeczytali książkę. Zawsze pytana o to, czy dołączyć do klubu, czy nie, mówię, że jednak założenie jest takie, że książkę czytamy przed spotkaniem klubu, w związku z tym możemy otwarcie rozmawiać o wszystkim. Więc przeczytawszy książkę, pomyślałam sobie, że fajnie by było, gdyby Dorota Kotas, która się zna na tych sprawach wszystkich transpłciowości i tak dalej, przeczytała ją również pod takim kątem językowym, czy tam się wszystko zgadza, czy nie ma jakichś dziwnych kiksów, które byłyby rażące może, których ja nie widzę, czy której redakcja, których nie dostrzegła. I Dorota do mnie napisała, że jej się tak strasznie podoba ta książka, że chciałaby ją polecić. I stąd się wzięło polecenie na okładce, które zaczyna się od zdania: ta książka rozbija beton. Było to wielokrotnie przytaczane w różnych recenzjach i opiniach o książce. Niektórzy mówili, że nie rozbija betonu i nie podobała im się, inni stwierdzali, że właśnie się zgadzają z Dorotą Kotas. Tak, a ja jeszcze powiem jedno słowo na temat tego, jak na nią trafiłam, bo jak zawsze powtarzam, żaden wydawca, nawet zatrudniający sztab redaktorów, których ja nie zatrudniam, ale nawet gdybym zatrudniała i kiedy zatrudniałam sztab redaktorów w poprzednich moich pracach, to nigdy nie jest w stanie ogarnąć wszystkich książek, tak? Zawsze będzie jakaś książka, która umknie uwadze, której się nie zauważy, nie znajdzie. Natomiast tutaj, no i to był ten przypadek, bo ja śledzę, co wydaje Fitzcarraldo, staram się śledzić ich plan wydawniczy i oczywiście agenci, którzy reprezentują różnych autorów wydawanych przez Fitzcarraldo, też się do mnie zgłaszają sami z ofertami. Ta książka nie była zgłoszona, nie wiem czemu, ale nie trafiła do mnie na etapie żadnym wczesnym, na etapie tak proposala to się mówi, czyli takiej no, propozycji wydawniczej. Czasem książka jest wtedy napisana, już czasem jeszcze jest tylko konspekt. Natomiast mam koleżankę, przyjaciółkę, kompletnie spoza branży, z wykształcenia prawniczkę, a z umiłowania osobę niezwykle kreatywną, która tworzy biżuterię, fotografuje i zajmuje się różnymi bardzo kreatywnymi rzeczami, ale nie jest wydawczynią, która też bardzo dużo czyta i właśnie bardzo lubi Fitzcarraldo i w pewnego dnia przysłała mi zdjęcie takiego akapitu z książki, którą właśnie czytała i mówi, słuchaj, czy ty to znasz, bo to jest coś niesamowitego. A ja powiedziałam, no nie, tej akurat nie znam, ojej. No i wtedy właśnie tak się zaczęła moja przygoda z wizytą Katarzyny Volkmer. No dobrze, no i co? Czy rozbija beton, czy nie? Jak uważacie? I czy w ogóle jakieś może też przygotujcie pytania, jeśli macie pytania do tłumaczki, bo no, były tu różne trudniejsze momenty, jak sądzę.
Ja sobie tak pomyślałam, że pewnie warto by o to było spytać Niemców, w sensie nie, jak oni to odbierają, ale pamiętam chyba, że ty mówiłaś, Anito, że tam się to odbiło głośnym echem w Niemczech, więc myślę, że tam rozbija beton, skoro się to głośnym echem odbiła ta książka, nie?
Tak, z tym, że z tego co wiem, była krytykowana i były zarzuty, słyszałam, że nawet na spotkaniu autorskim z Katariną padł zarzut od publiczności, od kogoś z publiczności, że dlaczego ona nie pisze po niemiecku i w ogóle o co chodzi. Więc właśnie nie wiem, bo z jednej strony mogliby chcieć się Niemcy odciąć od tej książki i od tego, co tam, tej historii całej, która tam jest ukryta tak naprawdę w głębi, a z drugiej strony właśnie takie poczucie, ojej, jesteś Niemką, dlaczego nie piszesz po niemiecku, czy nas odrzucasz, czy to jest forma niechęci i tak dalej. Tak słyszałam, że nie było jej łatwo. Ja nie znam niemieckiego, więc też pomimo tego, że to spotkanie było albo transmitowane, albo nawet jest nagranie na YouTubie, no to nie bardzo mi cokolwiek da, jakbym miała je oglądać, ale słyszałam, że była taka trochę spaszona i nie było specjalnie super. Także no, w ogóle taka decyzja, tak, żeby pisać po angielsku jednak no, o Niemcach, ewidentnie o czymś, co siedzi bardzo głęboko w jej tożsamości narodowej, której się przecież w ten sposób nie wypiera.
A to mnie akurat w ogóle nie dziwi. Ja mam z tą książką pewien problem. Z jednej strony się ją bardzo dobrze czytało. Trochę mnie zaskoczyło, ale nie aż tak bardzo, bo wiadomo, o jaką wizytę chodzi, wszyscy teraz myślę, że psychoterapeuta i tak dalej, więc od razu wiedziałam, że nie może tak być. Natomiast trochę mam wrażenie, że ta książka jest pomyślana od samego początku na nagromadzenie właśnie takiego trochę wyciągania takich najbardziej kontrowersyjnych rzeczy z myślą o tym, no że no tak czytelniczko, czytelniku, no to teraz masz to i to i musi być o tej książce głośno, musicie jakoś zareagować, ona nie może przejść bez echa. No bo jedna rzecz, no to oczywiście kwestia rozliczeń niemieckich, tak? To jest to, my w Polsce mamy totalnie inaczej zrobione, raczej w ogóle nie zrobione, więc to jest nasz problem i my też jakoś inaczej pewnie tę książkę czytamy. Natomiast wydawałoby się, że no właśnie, że Niemcy tak bardzo są w tej chwili też uczeni pewnych rzeczy. Ja się nie znam tak dobrze na rynku niemieckim, natomiast tak jak czasami podczytuję, czy w piśmie, czy w jakichś innych takich bardziej magazynach opinii, jak to jeszcze wyglądają przy różnych aferkach, zwłaszcza w Polsce z tematami żydowskimi, no to, że Niemcy jednak tak super tych spraw nie mają pozałatwianych. Niby wypłacili.
Niestety ofiarą, nie słyszymy, Sylwii. Coś przerwało, zacięło się.
W ogóle nic?
Ja słyszę.
O, dziękuję. Bardzo się cieszę. To Anity chyba się coś.
Ja takie tak, chyba. Wydaje mi się, że Anita się zamroziła, bo ja słyszę.
Aha, okej.
Okay, ona się zamroziła.
Ja się zamroziłam, to przepraszam. Ja nie słyszałam, co Sylwia mówiła i się w związku z tym pewnie nie nagrało. Sylwia, możesz powtórzyć ten ostatni fragment o Niemcach?
Tak, że Niemcy teoretycznie mają wszystko rozliczone, bo bardzo się jakby, wiadomo, kajali, brali to na siebie, mieli jakieś tam lekcje w szkołach teoretycznie na to, że trzeba bardzo być ostrożnym, uważać, że ofiary, że oni są winni, że absolutnie nie ma innej narracji, więc to już jakby spędzało pewien kołowrotek. Natomiast tak naprawdę to jest jakiś tam temat, który jest tak naprawdę wcale nie przerobiony przez te młode pokolenia, z tego, co ja gdzieś tam czytałam, na jakichś magazynach opinii, tak? Więc wiadomo, że to jest temat, który musiał ich ruszyć mimo wszystko, no bo chcą już być teraz tacy bardzo w porządku, a dziewczyna im mówi, no halo, no właśnie nie jesteśmy i nie jesteście, tak? Więc to jest dla mnie najciekawsze w tym wszystkim, natomiast no, wydaje mi się, że ona trochę to tak pomyślała, że to będzie szokować, że to będzie temat, że o tym się będzie mówić i że trochę tak pisała. Do tego dorzuciła jeszcze ogromny temat, którym jest kwestia tożsamości. Tożsamości płciowej, tożsamości seksualnej, w ogóle dyskursu na temat płciowości, co ona jest, czy wcale nie jest potrzebna. To sobie jeszcze ładnie bardzo wpisała w ten mit Niemca, Aryjczyka, prawda? I to też jest taka, taki temat bardzo kontrowersyjny, bardzo trudny w literaturze również i potem w takich ogólnie krytycznych odbiorach, tak? No bo to albo ma problem tutaj bohaterka z płciowością i to już samo jest tematem książki, a jak dorzucimy do tego jeszcze kłopot z kwestiami Holokaustu, niemieckiej tożsamości, Aryjczykiem, patriarchatem i wszystkim, to robi nam taka mieszanka wybuchowa. Ja mam wrażenie, że ona trochę pod taką tezę pisała tę książkę. Nie wiem, może to niesprawiedliwa, bo mi się to dobrze czytało ogólnie, tak? To było... Jeszcze dodatkowo oczywiście tak, lekarz, ginekolog, ktoś tam pół biedy, lekarz... jaki lekarz? W sumie to ja nie jestem pewna, jaki to był lekarz.
Myślę, że to psychiatra pewnie.
Psychiatra.
Myślę, że tak, bo żeby dokonać tranzycji płci, to
ale
trzeba...
Ale to jest nie zrobić płciowych, żeby tranzycji zrobić.
Słychać, tak. Słuchamy.
Moim zdaniem tam osoba... narratorska mówi o tym, że lekarz zagląda jej między nogi i tak dalej, więc moim zdaniem to jest ewidentnie wizyta przygotowująca do operacji uzgodnienia płci.
Tak, to nie jest psychiatra
fizycznie.
Tak.
Powiem też, że czasami są konsultacje psychiatryczne, nie? Przy tranzycji.
No tak, oczywiście, ale nie zagląda się jakby między nogi.
Nie, to tak jakoś nie odnotowałam.
Na innym etapie, na pierwszym etapie i później właśnie jak się już uzyska opinię psychiatryczną, można uzgodnić...
Wykonać korekcję płci.
Tak.
Uzgodnić płeć, tak?
Tak.
Wykonać językowa też tak, żeby...
Ale te wszystkie, te wszystkie tematy, mamy 120 stron, tak? I one się jakoś tam mieszczą.
Tak, i właśnie ja mam takie poczucie, że się nie mieszczą, nie? Znaczy z jednej strony wszystkie zostały poruszone, ale ja mam trochę niedosyt. No i właśnie jeszcze to, że oczywiście ten lekarz jest Żydem do tego, tak? Więc to już jest po prostu tak straszne nagromadzenie tego wszystkiego, że dla mnie ono po prostu takie miało założenie, żeby w tej książce jak najwięcej upchać takich drażliwych, wielkich tematów. I mimo, że ta książka się sama w sobie broni, mimo, że jest krótka, to jednak... No coś mi tu brakuje czegoś, nie? Żeby ona opowiedziała trochę więcej jako autorka. To znaczy, to są opowieści na ileś książek albo na taką sporą powieść. A to jest rzeczywiście takie malutkie. Jak mówię, broni się to samo w sobie. No, jest to liznięcie tych wszystkich tematów, ale dla mnie byłoby lepiej, gdyby napisała coś więcej, gdyby to była większa powieść.
A jeszcze nie powiedziałaś o tym, że przecież tam jest jej całe dzieciństwo, które nie jest związane ani z byciem Niemką, ani z niczym właściwie, tak? O tym, że ma nadwagę, że była nieakceptowana przez rówieśników.
Czyli chyba to wykluczenie, które jest też ogromnym tematem, nie? Tak naprawdę do literacji.
No to i ja pomyślałam, że ja miałam właśnie... Znaczy ja rozumiem w ogóle wszelkie wątpliwości i kontrowersje, bo mam wrażenie, że to jest książka, wobec której można ją kochać albo nie znosić. I chyba trudno znaleźć drogę pośrednią z tego, jakie opinie widziałam. Ja jestem zdecydowanie w obozie osób, które się w niej zakochały i ja jestem osobą, która zazwyczaj przy powieściach współczesnych zawsze ma właśnie niedosyt. Nawet kiedy to są powieści znacznie dłuższe niż Wizyta, to mam wrażenie, że Często mam wrażenie, że autor czy autorka nie wgryza się w temat, że przedstawia jakąś historię, ale że ona jest niedopracowana. Albo czasami, że byłaby lepsza, gdyby skoro już ma być taka troszeczkę po łebkach, to byłaby lepsza w jeszcze krótszej formie, jako opowiadanie na przykład, albo nowela, niż jako powieść. Zawsze, bardzo często mam wrażenie, że trudno współczesnym autorom wyszukać jakąś taką równowagę. Natomiast tutaj przy krótkości tego tekstu miałam wrażenie, że to jest taki cios pięścią, który jest zwięzły i wszystko podaje naraz. I nie miałam tam absolutnie żadnego braku na koniec. Miałam wrażenie, że wszystko, co musiało zostać przez tę postać wypowiedziane i wyrzucone, zostało. I to jest niezborne, to jest chaotyczne, to jest taki wyżyk wręcz. Ale że to właśnie takie, że to jest celowo... Cały czas miałam wrażenie celowości tego, co się dzieje, że Volkmer ma to wszystko pod kontrolą i nie robi tego w taki sposób, ponieważ nie wie, co tam więcej powiedzieć, czy nie ma warsztatu, czy coś, tylko że ona doskonale nad tym pasuje i to było tak naćkane treścią. Miałam wrażenie, że ja na każdej stronie tłumacząc podsyłałam przyjaciółce, patrz na to, a patrz na to, patrz na to. I z jednej strony się tam szokowałam tym, co ona pisze i jednocześnie się z tego śmiałam, bo to było niezwykle zabawne chwilami. I jednocześnie miałam takie poczucie, że z tego się chyba nie należy śmiać, to są przecież straszne, za poważne tematy, nie wolno się z takich rzeczy śmiać, a jednocześnie drugą stroną umysłu zachwycałam się tym, jak bardzo te pozornie szokujące i obrazujące i prześmiewcze obserwacje, jak bardzo one są prawdziwe i jak doskonale uchwycają sedno pewnych problemów. I wydaje mi się, już żeby skończyć tę przedługą wypowiedź, że również to naćkanie różnych problemów tożsamości niemieckiej versus tożsamości płciowej, problemów rodzinnych i tak dalej, że to jest troszeczkę w pewnym stopniu konieczne, ponieważ jakby... Problem z tożsamością niemiecką jest tu tłumaczony poprzez objaśnienie problemów z tożsamością płciową. A problemy z tożsamością płciową są objaśnione poprzez jakby jedna rzecz tłumaczy drugą. I one się wszystkie spinają. To nie jest tak, że ona po prostu sobie, że autorka sobie po prostu wybrała o taki problem, taki problem, taki problem, taki problem, to jeszcze tam nawrzucam. Tylko mam wrażenie, że ona bardzo świadomie dobrała te wątki, które będą się nawzajem dopinały, dokręcały, podkręcały i wydobywały dodatkowe treści z siebie nawzajem. No, to jest moja oczywiście osobista opinia, znam też opinię osób, z których zwykle gustami się zgadzam, a dla nich to też było, one miały tak jak, nie wiem, czy jesteśmy tu sobie na ty, czy na panie, czy sobie panujemy, więc ona miała takie wrażenie jak ty, to znaczy, że taki jakby... shock value dla shock value, więc wiadomo, indywidualny odbiór, ale ja miałam no, trochę inaczej to odczytałam.
A byłaś zaskoczona? Byłyście w ogóle zaskoczone tym jakby puentą, tym o co właściwie chodzi?
A ja chcę tylko powiedzieć, że ja jestem w obozie ani love, ani hate, więc dla mnie ta książka jest pomiędzy. Ja ani nie jestem tak zachwycona, bo wiem, bo właśnie też czytałam recenzję i nie, dlatego być może jestem nie w porządku, że uważam, że ona bardzo z premedytacją wybrała po prostu takie wątki i takie tematy, że po prostu ta książka wzbudziła takie emocje. Ja się trochę dlatego czuję oszukana, to znaczy, bo czasami czuję, że ten autor, autorka po prostu tak napisali książkę, no nie wiem, no jakby nie grając tak strasznie aż na czytelniczkę, czytelnika. A dla mnie ona po prostu strasznie gra na to, że chce konkretny odbiór osiągnąć, konkretne też dyskusje w ogóle wzbudzić i że nawet to wynika, tak, tożsamość płciowo-seksualna łączy się bardzo tutaj oczywiście z tożsamością, z narodowością niemiecką, z jakby problematyką powiązaną z Holokaustem, tak? Natomiast z całą wojną i z jakby rolą Niemiec. Natomiast to, i to by dla mnie wystarczyło. Jakby, a tutaj to, co dorzuciła Anita, że jeszcze to dzieciństwo, jeszcze że koniecznie ten lekarz musi być Żydem, to jest dla mnie za dużo. To jest niepotrzebne tej książce, żeby wywołała taki sam efekt, tylko to jest właśnie to przesunięcie się ten krok dla mnie za daleko. Ale nie, mówię, przecież to nie jest gorsza książka, bo ona jest niezła, ale to nie jest taka dla mnie miłość, jak przy niektórych innych.
Mnie rozbawiło, że on jest Żydem, no bo jakby też cały point był taki, tak, że jakby to było dla mnie było śmieszne, znaczy śmieszne, no, o ile w ogóle ta książka, można powiedzieć, że jest zabawna, tak? Taki bardzo perwersyjny, powiedzmy. Ja powiem jeszcze jedno
zdanie. Ale przepraszam, mogę, a propos tego od razu, to jest pytanie do tłumaczki, bo tam coś jest w oryginale z tytułem.
Właśnie ja chciałam o tytule powiedzieć, to nie do końca... O tyle nie do końca do tłumaczki pytanie, że ja po prostu ten tytuł z premedytacją wybrałam taki, jaki był, ponieważ ta książka ukazała się w Stanach i w Wielkiej Brytanii pod dwoma różnymi tytułami. Fitzcarraldo wydało ją jako The Appointment, czyli wizytę, i ja poszłam tym tropem, a w Stanach było w nawiasie uzupełnienie, powiedzmy, pod tytuł The Story of a Jewish Cock, co zresztą Wojtek Szot zauważył w swojej recenzji tej książki, że dlaczego tytuł zmieniony i tak dalej. No więc no nie do końca on był zmieniony, dlatego że było to wszystko oczywiście z autorką uzgodnione i tak naprawdę ta książka zaczęła funkcjonować już na różnych innych rynkach, nie wiem jak na niemieckim, bo tego nie sprawdzałam, jako po prostu The Appointment, tak? To tyle tak od siebie chciałam powiedzieć jako wydawczyni, a może Agnieszka chciałaby coś dodać jako tłumaczka.
Ja tutaj przyskakuję, żeby wyjaśnić bardzo ważną rzecz dla tłumaczy. Pierwszy mam kwity, że w pliku odesłanym przeze mnie do Anity jest wyraźnie podtytuł, że wizyta albo historia żydowskiego fiuta.
Tak.
Po drugie, decyzje... To jest, wchodzimy tutaj na zupełnie temat niezwiązany z tą książką, ale decyzje o doborze tytułu często jakby tłumacze oczywiście proponują i wydawnictwa się zwracają z prośbą o podrzucenie może kilku opcji czasami, jeżeli ten tłumaczenie bezpośrednie tytułu jest jakoś słabo brzmiące po polsku, ale ostateczną decyzję co do akurat tytułu podejmuje wydawnictwo. I są oczywiście wydawnictwa, które się bardziej przychylą do tego, co proponuje tłumacz czy tłumaczka, a są wydawnictwa, w których już po składzie i po wszystkim tłumacz czy tłumaczka dostają maila, że mnie się bardzo podobała twoja propozycja tytułu, ale dział marketingu uznał, że lepiej sprzeda się to czy tamto i nadany jest wtedy tytuł, który jakby bardzo często my tłumacze sami się troszeczkę skarżymy na to, że właśnie to są zwykle, muszę powiedzieć, to jest może kwestia bardziej do dużych wydawnictw, w których właśnie funkcjonują jakieś takie mocno rozbudowane machiny marketingowe, że te decyzje są podejmowane czasami przez osoby, które nie są blisko związane z książką i z tym, o czym ona jest, i wybierają tytuły, które ich zdaniem chwycą na rynku, a niekoniecznie zachęcą do książki, które trafią do jak najszerszego odbiorcy, a niekoniecznie przyciągną do książki odbiorcę, dla którego ona jest przeznaczona. Tutaj tak samo jest z filmami na polskim rynku. Podam swój ukochany przykład, czyli Zakochany bez pamięci, film z Kate Winslet i jak mu tam, na pewno pamiętacie. I angielski tytuł oryginalny był The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, czyli Nieskończony blask niezgazitelnego umysłu. Ktoś... Dystrybutor polski uznał, że Zakochany bez pamięci lepiej brzmi. Jest to oczywiście tytuł, który się jednoznacznie kojarzy z komedią romantyczną, taką bardzo typową, więc ludzie idąc, ja również idąc do kina na ten film, spodziewałam się luźnej komedii. Otrzymałam wspaniały film psychologiczny, ale to była klapa, bo nie przygotowano mnie, mimo że wyszłam zachwycona tym filmem. Ale miałam poczucie, że dystrybutor zrobił mi krzywdę, bo wchodziłam do kina spodziewając się zupełnie innego gatunku. Mhm. Więc tutaj po prostu chcę stanąć w obronie tłumaczy wszelkich gatunków i mediów, że akurat te kwestie tytułowe są często tymi momentami, gdzie mamy najmniejszy wpływ na ostateczny kształt dzieła. zakończam wypowiedź.
To przed nami, Agnieszko, będzie wybór tytułu do książki, którą właśnie skończyłaś tłumaczyć, która się nazywa...
No, jest trudne.
Będziemy tak debatować, bo mamy tu propozycję Weisel, dobrze pamiętam?
Tak, 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 jak to zapamiętam, to się trochę spina, ale jeszcze porozmawiamy w innej okazji.
Jeszcze przed nami, ale tak. Natomiast no, ten tytuł aż tak nie odbiega od oryginału, powiedzmy sobie. Po prostu nie umieściłam tego podtytułu. I tak jak mówię, oczywiście wszystko było uzgodnione z autorką i w wielu, wielu krajach tak to się stało. I według mnie, czy mogę powiedzieć, dlaczego ja nie chciałam tego umieścić, bo wydawało mi się, że to za bardzo ukierunkuje tę książkę. No, że podpowie też bardziej, o co tam chodzi już na początku, a nie chciałam tego zrobić. Chciałam, żeby była to właśnie wizyta i też drugie było pytanie, które padło i też w formie czasem zarzutu. Dlaczego na pleckach figuruje narrator? No i też jest narrator, bo nie chciałam, no po polsku trzeba było coś wybrać, tak? Nie chciałam ujawniać jakby o co tam do końca chodzi, tak? Spoilerować powiedzmy. I stąd... czy na pewno narrator zwierza się psychoanalitykowi. Ale chyba zadałam jedno pytanie, czy ktoś był zdziwiony właśnie, kim jest dr Seligman? I nie wiem, Sylwia powiedziała, że nie. Aniu, byłaś zaskoczona?
Ja w ogóle tyle sobie nazbierałam myśli, że już nie wiem, czy wszystko zapamiętałam, bo słuchałam to, co mówiłyście i różne przechodziły myśli do głowy, ale nie notowałam. Znaczy ja w ogóle nie wiedziałam, czego się po tej książce spodziewać, jak zaczynałam ją czytać. Ja tylko wiedziałam o autorce, że jest Niemką i co mnie oczywiście interesowało, ale nie wiedziałam, o czym to będzie i na początku skoncentrowałam się bardzo na tym wątku, który jest mi bardzo znany, tej niemieckiej tożsamości i dopiero potem, jak wskoczył ten wątek tożsamości płciowej, to ja miałam takie trochę wrażenie jak Sylwia, że dla mnie tam jest too much of everything, po prostu jest nadźgane wszystko, bo nie zapominajcie, to jest związek z artystą. Nie, o tym jeszcze nie wspomniałeś, to jest kolejny wątek, więc tam jest strasznie dużo udźgane na 128 stronach, ale zgadzam się też z Agnieszką tłumaczką, ponieważ ja myślę, że tę książkę najlepiej by się czytała tak, siedzą dwie albo kilka osób, czytamy na głos i dyskutujemy co trzy strony o tym, co przeczytaliśmy. I Agnieszka jako tłumaczka w ten sposób ten tekst przetrawiła i ona sobie to wszystko przemyślała, bo musiała to przełożyć, więc ta książka dla niej dużo więcej zawiera. A my najpierw czytamy i co będzie dalej i nie zatrzymujemy się przy każdym zdaniu w ten sposób. I dlatego jest dla nas tego za dużo, bo po prostu nie jesteśmy w stanie przetrawić każdej z tych utkniętych tam myśli. Ja może nie tak, a Sylwia nie miałam takiego poczucia, że Faulkner jakąś konstrukcję tworzyła, taką pod czytelnika. Ja myślę, że ona po prostu tak dużo chciała tam przekazać bez jakiegoś... takiego zamiaru, że zrobię coś z tego, że tylko takiej wyszło, takiej przypłynęło, tak sparafrazuję. Raczej takie, ale dla mnie też było za dużo. I ja czytałam tę książkę was 5 dni zamiast 2 godzin, bo tego było po prostu za dużo. Nie? Bo tam jeszcze nie oprócz tych wszystkich wątków, które wymieniliśmy, jeszcze były takie różne myśli zupełnie bez większego znaczenia, które też zatrzymywały w jakiś sposób, no bo ja nie wiem, czy one będą miały znaczenie później, czy nie będą miały. A wracając do tej niemieckiej tożsamości, to z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że ten temat dla Niemców jest tak, przynajmniej dla pokolenia lata 60., 70., tak przetrawiony do wyżygu, że oni już nie mogą, że mają po prostu dość, bo w szkole całe lekcje historii, wszystkiego tylko były w kierunku, kręciły się w kółko wojny i winy, i do dziś nie znam Niemca, który by powiedział sobie, jestem dumny i by wywiesił flagę, prawda, to się nie godzi, więc nie wiem, jak takie najmłodsze pokolenie, ja myślę, że najmłodszego pokolenia to już w ogóle nie interesuje, to już jest jakaś zamierzchła przeszłość, ale zajrzałam z ciekawości na Goodreads i tam jest, ta książka wyszła w Niemczech pod tytułem Der Termin, czyli wizyta lekarska, w 2021 roku, czyli mogło być tych opinii dużo, a jest mało. Tam jest tylko 15 opinii, a Niemcy raczej chętnie tam piszą, więc... Ale nie szukałam innych opinii tak jeszcze po internecie, bo nie miałam czasu, więc z ciekawości zajrzę. Więc nie wiem, czy ona aż taki tam... Muszę poszukać po prostu, jak to sobie... Ale sądząc po Goodreads, to jakoś nie szczególnie, chociaż te opinie są pozytywne. Mhm. Ale czytało się dobrze, no nie powiem, tylko że ja jestem też Ani, że nie nienawidzę i nie, że uwielbiam, tylko tak jak Sylwia, tak no, no nie śmieszyła. Nie, że nie poczułam jakiegoś takiego walnięcia pięścią, bo nie była dla mnie obrazoburcza, ale też no pewnie zapamiętam, o czym była, ale żeby jakiś taki szok, to nie.
To ja bym jeszcze chciała, bardzo mi się wydaje słuszną uwagą to, co powiedziałaś o tym, że ja miałam okazję do tej książki podejść, znaczy przetrawić ją w zupełnie inny sposób, że rzeczywiście być może zwolnienie tempa i możliwość zatrzymania się nad każdym zdaniem zwolniło ten napór informacji i pozwalało je jakoś po kolei przetrawiać, więc może rzeczywiście to ma jakiś wpływ na mój odbiór książki. Często powiem, że często taki sposób spotkania z tekstem sprawia, że przy pozycjach gorszej jakości, powiedziałabym, często sprawia, że opinie tłumaczy o tych pozycjach są gorsze niż czytelników, którzy po prostu przechodzą, bo taki sposób interakcji z tekstem również uwypukla wszystkie jego błędy. Więc wszystkie jakieś tam niespójności, jeżeli są jakieś tam błędy faktograficzne, jakieś powtórzenia, albo jakaś postać się w poprzedniej scenie mówiła to, a w tej scenie mówi tamto. I czytelnik,
albo, który... albo zmienia imię czasem też, na tak. W trakcie książki, co też zawsze mnie bardzo bawiło, tak?
Tak, i tłumacze to wszystko są tym sitem, które ma to wszystko wyłapać, w związku z czym kończymy i tak, chyba ta pozycja była taka średnia, po czym za jakiś czas, jak już się ukaże, dostajemy swoje egzemplarze, zaczynamy je kartkować i tak, nawet w sumie nieźle się czyta, a tak się ciężko pracowało. W tym przypadku miałam zupełnie inną opinię, ale też chciałam wrócić do tego, co powiedziała Sylwia i też Ania też, czyli ten właśnie natłok informacji. Ja bym tutaj chciała wprowadzić rozróżnienie między to, co mówi autorka, a to, co mówi osoba narratorska w książce. Oczywiście to jest trudne przy takiej pozycji, w której postać autorki ma wiele cech wspólnych z postacią narratorską i w której narracja jest prowadzona w pierwszej osobie, ale mnie się ponownie mam wrażenie, że to jest bardzo świadomy zabieg, że to nie jest tak, że autorka miała w sobie tyle myśli i musiała je wyrzucić, tylko stworzyła postać, w której się to wszystko tak bardzo kotłuje. I to ta postać, a nie autorka, musi z siebie wyrzucić te rzeczy. I tak jak czytałam i słyszałam opinię, że wiele osób ma do postaci właśnie zastrzeżenia, że jest taka niesympatyczna, że ma jakieś takie właśnie, że za dużo, że żyga tymi słowami na tego biednego żydowskiego lekarza, który musi tego słuchać. I mnie się wydaje, że taka właśnie ta postać, że to jest celowo skonstruowana postać z wieloma problemami, bo wiadomo, że jak ktoś ma ze sobą takie traumy i takie zmagania ze swoją tożsamością, to się odbije na sposobie interakcji z drugim człowiekiem i ze światem i z opiniami i z problemami, jakie ta postać ma, na przykład jak patrzy na ciężarne kobiety w metrze. Mam wrażenie, że to jest bardzo celowo skonstruowane, że ten mętlik, który musi znaleźć upust i wreszcie jest ofiara, która musi, czyli doktor, który musi się tam zająć tym, czym się zajmuje i trochę nie ma wyjścia, musi słuchać, więc postać po prostu super.
Ja też miałam takie wrażenie, bo w ogóle ja ją bardzo, czy ją, jego bardzo polubiłam, tak? Naprawdę czytając myślałam sobie, kurczę, chciałabym naprawdę z tą osobą porozmawiać sobie przy winie wieczorem kiedyś i poznać ją lepiej. Natomiast pomyślałam sobie, że czasem jest taka potrzeba, jak już się dostaniemy do tego lekarza czy do tego psychologa i tak po prostu, żeby już wykorzystać na maksa po prostu. Mamy tą godzinę, to już po prostu wszystko z nas musi wyjść, prawda? I miałam wrażenie, że właśnie to jest trochę taki syndrom. Od pierwszego problemu do drugiego, do piątego wszystko się piętrzy, łączy ze sobą i wylewa przy okazji, no bo to jest taki moment właśnie ujścia.
Może dlatego ja myślałam, że to jest wizyta u psychiatry, bo ja byłam przekonana, że tak, że to jest wizyta u psychiatry, ale właśnie tutaj bym dodała, że ja też nie miałam poczucia, żeby to było jakby celowy zabieg, bo myślę sobie, że każda osoba, nie wiem, która chce dokonać tranzycji płciowej, tak, no to też jest osoba z jakąś osobowością, z jakimiś poglądami, z jakimś dzieciństwem, nie, i jakby one będą różne, nie, to może być tak, że ktoś się, nie wiem, będzie wstydził za swój naród albo nie wstydził, nie, że będzie miał taki pogląd albo inny i że gdyby autorka jakby wycięła tylko tą kwestię tożsamości chociażby, wzięła tylko na warsztat to, no to to by było takie bardzo osobne, nie, no to to by można było zrobić jakiś wywiad kierowany, reportaż, nie, na ten temat. Ale to jest jakby właśnie cała osoba, nie? Z różnymi jej poglądami, myślami, więc dla mnie to było fajne.
Struowana niesamowicie, prawda? Na tak małej tak naprawdę powierzchni, jeśli możemy tak powiedzieć o książce, jest tak niesamowicie zbudowana postać. I tak to jest wszystko pokazane, te połączenia. Ja uważam, że jest...
No tak, ale postać jest bardzo fajnie, ja nie powiedziałam nic o postaci. Postać jest świetnie zrobiona, tylko postać buduje autorka. Jakby, znaczy to zależy, jak do tego podchodzimy. Ja trochę, mnie to trochę absurdalnie brzmi. Znaczy ja wiem, że wiele autorek i autorów piszących fikcję tak mówi, że przestaje mieć jakby władzę nad swoimi bohaterami i oni robią co chcą. Dla mnie to jest trochę jakieś takie bajkowe i ja jakby nie do końca wierzę w takie opowieści. Tylko to dla mnie ona kreuje ten świat i ona wykreowała tę postać. I postać jest fajna. I jest wiarygodna i ja jej wierzę. Ja mam problem z autorką. I dla mnie już samo to, że ja od razu założyłam, że na 100% to nie jest psychiatra, psycholog, terapeuta, świadczy o tym, że ona od razu tak rozegrała tą książką i miała taki zamysł, że no wiecie, no nie wiem, może ja strasznie dużo czytam i dlatego już jakby dla mnie to jest, że ja wiem, że każdy chce na mnie zostawić pułapkę, żeby mnie zaskoczyć jakimś zwrotem akcji, więc na pewno tam jest zwrot akcji i to nie jest takie oczywiste. Być może to ze mną jest coś nie halo, to jest taka opcja.
Nie, znaczy ja powiem szczerze, że ja byłam zaskoczona, bo ja też myślałam przez prawie całą książkę, że to jest psychiatra. I właściwie gdyby nie było tego wątku, że to nie jest psychiatra i tej transpłciowości, to bym nie miała jakiegoś z tym wielkiego problemu, bo dla mnie ta książka nie tak kompletna.
Ja myślę, że to jest oczywiste, że to jest tak opowieść o psychiatrze, że to nie może być psychiatra.
I w ogóle nawet nie przyszło, że to jest psychiatra. Ja od razu myślałam, że to jest ginekolog od początku.
Ja, tak, ja właśnie tutaj szukam...
Bo tam było, że on ma głowę między jej nogami, zaraz przy początku.
Tak. I właśnie szukam, już tutaj mam... Wyglądam to bardzo, bardzo powierzchownie w tej chwili, więc nie wiem, czy jest już jakaś wzmianka wcześniej, ale chociażby na stronie 12 w tej chwili widzę, że na przykład postać mówi, nie boję się jednak tego, co zamierzamy, doktorze Seligman, nie boję się, że umrę, czy coś w tym stylu, co było dla mnie jasnym sygnałem, że to tu nie chodzi tylko o rozmowę, tylko że postać jest tam w nieco innym celu i że tam się, tam będą jakieś skalpele pewnie szły.
Być może, więc
też, może... ja też nie wiem, czy tam był, dokończę tylko, że ja nie wiem, czy to było akurat celem, żeby nabierać, że to jest wizyta, znaczy ze wszystkich niespodzianek, jakie mi ten tekst rzuca w czytelników, mam wrażenie, że akurat nabranie ich, że to jest wizyta u psychiatry czy psychologa nie była zamierzona, więc że można było takie odebrać wrażenie, zwłaszcza na początku, natomiast mam wrażenie, że autorka od początku puszcza jasne sygnały, że to jest coś innego i że akurat pod tym względem nie ukrywała tego, tylko jest naturalne...
Nie, ale to od początku było pod psychiatrę układane, najpierw opowiedzieć dziecięcy, coś tam, są typowe, ona wcześniej to powiedziała, że tam, że między nogami tam, ona jakoś to jest przetłumaczone tam na dole chyba, nie? Najpierw pada, dopiero potem jest jakoś inaczej.
Ja pamiętam, że w pewnym momencie faktycznie z psychiatry przeszłam na etap ginekolog, więc coś tam było takiego, nie pamiętam dokładnie w którym miejscu. Natomiast no, ten twist, że chodzi o korektę płci, był dla mnie twistem zaskakującym.
Ale już to pierwsze zdanie książki, ona mówi, wiem, doktorze Seligman, że to chyba nie najlepszy moment na takie rozmowy. No to wiadomo, że to nie może być psychiatra, no bo psychiatry jest to najlepszy moment na takie rozmowy. Nie, a tutaj musi się dziać coś innego, a ona tu zaczyna wyrzygiwać o swoich fantazjach z Hitlerem, Władzy, czy on, tak. Osoba. Czyli już dla mnie to było oczywiste, że to nie jest psychiatra, tylko to jest inny lekarz, nie wiem, chirurg, ktokolwiek. Potem się okazało, że jakiś tam bardziej ginekologowaty, nie seksualny, ale już wiedziałam z pierwszego zdania, że to nie jest psychiatra, ani psycholog.
A ja to z kolei odczytałam tak, że oni rozmawiają wcześniej, być może na inny temat. Ale my w momencie, kiedy jest...
Ja też tak. Tam jest problem, że ona została z pracy wysłana.
Z powodu agresji, nie?
Tak. I że to jest motyw, a tu nagle wychodzi o seksualnych cech i że trochę to jest nie na temat.
Ja to tak.
Ale ten motyw, że postać została tam wysłana z powodu agresji w pracy, pojawia się dopiero później, a to ja tutaj się zgadzam mocno z Anią i też tak samo to odebrałam, ponieważ to było pierwsze zdanie, więc ja od pierwszego zdania, aha, coś tam się dzieje.
Ale mnie najbardziej w tej książce ciekawiło, bo to tak każdego ciekawi to, co jest mu najbliższe, właśnie ten cały wątek tożsamościowy niemiecki, no bo on napisała książkę po angielsku. Mnie to nie dziwi, no bo studiowała chyba nawet doktorat, tam robiła w Anglii i jest jej łatwiej. Gdybym ja teraz miała napisać powieść, to też bym się zastanawiała, w jakim języku bym to robiła, nie wiem, czy akurat po polsku, więc to mnie akurat nie zdziwiło. Ale bardzo mi się podobały te wszystkie wstawki o języku niemieckim, o Niemczech, o tej tożsamości. Ten moment, gdzie ona pisze, że Niemcy nie mają słowa na przyjemność. Mi się tak bardzo podobało, że się 2 dni zastanawiałam nad niemieckim słowem na przyjemność. I bardzo mi się podobały właśnie wszystkie te takie zagrywki, ale myślę, że które są tylko zrozumiałe dla czytelnika z Niemiec. Że dla Polaka to zupełnie jest taki kod, który przeleci.
Znamy trochę tej przestrzeni. Natomiast dla mnie coś było najciekawsze, mimo że ja się w ogóle nie orientuję w tym jakoś specjalnie czy w literaturze, czy w tym, co się dzieje w Niemczech gdzieś tam politycznie, czy społecznie, czy jakkolwiek. Natomiast dla mnie to było właśnie najbardziej ciekawe i wystarczyłoby to tak naprawdę w tej książce, dlatego że to jest najbardziej świeże. Ja tego jeszcze nigdy nie czytałam.
A, okej. Okay. Tak, nie, znaczy nie, może ja to źle wyraziłam, mi się wydaje, że może czytelnik, który tak, ty to będziesz inaczej rozumiała, na przykład Niemka, czy Niemiec, który to będzie czytał, no bo on to czyta już przez swój kod kulturowy i przez swoje doświadczenia, ale dla ciebie to będzie miało inny aspekt ciekawy dla niego, czy dla niej inny, ale mnie by też to wystarczyło już w tej książce. Mnie już ta tranzycja wsi tam była trochę, jak mówiłam, too much on top, nie? Mhm. Niekoniecznie potrzebne.
No, zawsze są te kody kulturowe, no, tak jak ten fragment, kiedy ona pisze, że w Polsce były sprzedawane miseczki ze swastykami, no to też pewnie większość z nas, przynajmniej osoby w moim wieku, kiedyś były na jakimś targu na kole i widziały miseczki ze swastykami, tak? I też inaczej, jak o tym czytamy, to myślimy, no tak było i pamiętamy też te miseczki, a na przykład pewnie Amerykanie pewnie myślą, Jezu, w ogóle niewiarygodne, jakie miseczki, jak to jest możliwe, tak?
No bo to z wszystkich tych z zachodu, nie? Prawda, z po niemieckich domów te wszystkie jeszcze zostały, prawda? To jest oczywiste dla nas, nie? Że nic takiego dziwnego.
No więc właśnie, tak. Tak, tak, oczywiście. No właśnie też a propos po niemieckich domów, ile osób po prostu się wprowadziło do domów, które stały i były pełne wszystkiego i Brigida Helbig pięknie o tym pisze. Nie wiem, czy czytałyście jej książki, ale właśnie no tak.
Ja też po niemieckie w czarnym wyszedł ten reportaż właśnie też.
Ja właśnie czytam te równolegle, więc pani mi się zazębiło w tym aspekcie.
No bardzo a propos, tak jest, tak jest. No nie wiem, co jeszcze można powiedzieć o tej książce?
To, co jeszcze mówiłyście, że ta bohaterka wam się podobała, to czy mnie ona też jakoś tam nie denerwowała, fajna, a odróżnienie od autorki, oczywiście, że to jest oczywiste odróżnienie, ale te wszystkie myśli jej i tematy, które ona porusza, to są, muszą być też siłą rzeczy tematy, które poruszają tę autorkę, bo inaczej ona by ich do tej powieści nie dała, ale dała tych tematów po prostu dużo. Ja myślę, że to jest to, co Sylwia chciała w jakiś sposób powiedzieć, ten aspekt, w którym ja się zgadzam, że... Rozróżniamy oczywiście osobę autorską od osoby narratora, ale siłą rzeczy to, o czym ona mówi, to wszystko, te wszystkie te aspekty wyżygu, to są tematy, które muszą w jakiś sposób zajmować Faulkner, bo inaczej by ich nie użyła.
Nie, oczywiście. Chodziło mi tylko o to, że o rozróżnienie, czy ona pisze tak, bo takiej wyszło i takiej w duszy grało, czy pisze. Czy wkłada akurat te problemy w usta akurat tej postaci w sposób zupełnie świadomy? I ja miałam wrażenie, że to, że pozwoliła sobie wywietrzyć wszystkie swoje tam jakieś bolączki ustami tej postaci, mam wrażenie, że jednak cały czas ma to że ona cały czas kontroluje to, co pisze. O, że to jej nie wychodzi od tak samo z siebie i tak, a dopiszę jeszcze, bo jeszcze tutaj mi się przypomniało, jak coś tam kiedyś.
Muszę tam wsadzić tego Hitlera, tak?
Tylko, że ona bardzo dokonała bardzo świadomej selekcji tego, co ta postać, jako postać wykreowana, mogłaby autentycznie myśleć. I jestem pewna, że Volkmer ma wiele innych myśli na różne inne tematy, które zachowała sobie do innych książek, do tej postaci nie pamiętam. Takie było moje odczucie sposobu, w jaki ta postać została skonstruowana. O.
Ja tutaj nie mam jeszcze pewności, ale to jest, no, ty lepiej tę książkę znasz niż my, jak ten.
Ale to jest teraz, nawet wszyscy mamy indywidualny odbiór, to ja absolutnie nie chcę stawać na pozycji, że tylko ja rozumiem tę książkę.
Ale na pewno bardziej się zajęłaś autorką i tam całym tłem, co ja na przykład jeszcze nie miałam czasu sobie tam
przeanalizować. Ale jest, trzeba powiedzieć, że pod względem językowym po angielsku jest napisana rewelacyjnie, tak? Znaczy nigdy bym pewnie nie wpadła w ogóle na to, że to nie jest jej pierwszy język. Jest pięknie napisana. Nie wiem, Agnieszko, czy też miałaś takie wrażenie, ale...
Bardzo mi się to dobrze czytało i bardzo te zdania, mimo ich długości, mimo tego strumienia świadomości, to się dobrze i łatwo i w sposób zrozumiały czytało. Czasami miałam wrażenie i też nie byłam pewna, czy to wynika... Tutaj akurat nie byłam pewna, czy to wynika z postaci, czy może z tej bariery językowej, że wydawało mi się, że... Na przykład miałam ochotę i nie wiedziałam, czy za bardzo sobie nie będę pozwalała, żeby przetłumaczyć zamiast członek czy penis to fiut, albo żeby zamiast mężczyzna to gość czy typ, bo te słowa użyte w języku angielskim były takie na bardzo, większość z nich była, to był bardzo standardowy angielski, bardzo piękny, ale bardzo standardowy, bez wchodzenia w potoczyzmy różne i w slang, który czasami wydawało mi się, że byłby tam mocno uzasadniony, żeby może podkreślić siłę niektórych momentów, dosadność, a tego tam nie było i tutaj się zastanawiałam czasami właśnie, czy to jest świadoma decyzja, żeby postać posługiwała się takim bardzo jakby klasycznym, Queen's English, czy może Volkmer nie czuła się kompletnie swobodnie z doborem właśnie jakichś takich idiomatycznych. Zakładam jednak, że to pierwsze, że to była świadoma decyzja, no bo widać, jak ten tekst jest skonstruowany, więc ale przemknęła mi taka myśl przez głowę, ponieważ sama się musiałam zastanawiać, czy jak to oddać, czy właśnie iść w jakieś takie, czy to troszeczkę podkręcać, czy jednak trzymać się również bardzo neutralnego tonu, bo to z kolei naraża mnie później wśród czytelników na zarzut, że to takie płaskie, jest takie bez wyrazu, prawda? Innym dla mnie głównym wyzwaniem było to, o czym doskonale Ani to wiesz, bo rozmawiałyśmy o tym z autorką i się tutaj zastanawiałam, czy... Nie bardzo widziałam tę kwestię poruszaną w żadnych recenzjach, więc troszeczkę żałuję, że nie dałam jednak króciutkiego posłowia, bo to było naprawdę trudne. I wydaje mi się, że jakoś mi się to udało, ale że udało mi się w taki sposób, że to przemknęło pod radarem większości czytelników. Ponieważ nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, że tam książka była pisana po angielsku, prawda? A angielski nie jest językiem gramatycznie upłciowionym, czyli formy gramatyczne nie są męskie, żeńskie i nijakie, tylko mężczyzna powie I went i kobieta tak samo powie I went i dziecko powie tak samo I went i to jest ta sama, to jest wszystko super jasne, więc to Volkmer ułatwiało bardzo pracę, jeśli chodzi o tematykę transpłciowości. Natomiast w takim języku jak polski, który gramatycznie wymaga powiedzenia, że poszedłem albo poszłam, albo poszłam i natychmiast zdradza, co tam się kryje w twiście, więc prowadziłyśmy tutaj, rozmawiałyśmy i z Anitą, i z autorką, poprosiłam o kontakt. Z tego, co wiem, w niektórych innych wersjach językowych, francuskiej, hiszpańskiej chyba, tam została wybrana wersja gramatyczna jakby kobieca, czyli postać cały czas mówi, że ja poszłam, zrobiłam, a mnie się to wydawało, że byłoby to łatwym rozwiązaniem i oczywiście wtedy zakończenie i to ujawnienie tego, o co tam chodzi, byłoby większą niespodzianką, natomiast wydawałoby mi się to dosyć transfobiczne i myślę, że osoby transpłciowe, które by czytały tę książkę, byłyby słusznie urażone takim pojęciem sprawy, ujęciem sprawy, bo ta postać ewidentnie, dla mnie ewidentnie, myśli o sobie jednak jako mężczyzna, przynajmniej na tym etapie, na którym akcja książki się rozgrywa, więc z drugiej strony nie mogłam też posłużyć się formą męską, no bo postać opowiada od początku o tym, że urodziła się w ciele kobiecym i o swoich problemach z dojrzewaniem w ciele kobiety i tak dalej, i z byciem córką, więc to też by natychmiast zdradziło twist w drugą stronę i byłoby jakby poprawne, ale literacko niefajne. No więc co mi zostało? Już została mi zmiana wszystkich tych zdań, gdzie osoba mówiła, po prostu czasowników używała w czasie przeszłym po angielsku neutralnie, a ja musiałam tak zmieniać gramatykę, żeby nie było takich czasowników typu pomyślałam, tylko przyszło mi do głowy. Zamiast... więc...
Udało się bardzo, bardzo tak. Się...
I mam wrażenie,
że... Mega duża robota, Agata, na to, że ty opowiadała, jak dla ciebie Anita, kiedyś mi opowiadała, jak właśnie dla ciebie jakieś opowiadanie tłumaczyła i też jedno opowiadanie takie było.
Tak, tak, ona też miała takie teksty, więc czasami to się zwykle zdarza w thrillerach, gdzie nie wiadomo, kto zabił, a zabójca coś tam mówi, ale to są przeważnie wtedy jakiś tam jeden rozdział, że jest jakaś tam zmienna narracja i jakaś tam postać to mówi i można na przykład wtedy zmienić narrację z czasu przeszłego na czas teraźniejszy, co rozwiązuje sprawę. Tutaj się nie dało, bo postać mówi, jakby jest czas, kiedy postać mówi do doktora w tej chwili i jest czas, kiedy mówi o swojej przeszłości. No więc jakby tutaj zmienianie wszystko na czas teraźniejszy brzmiałoby wybitnie niezgrabnie. Więc uznałyśmy wspólnie z Anitą i z Katriną, że jeżeli się da tak zrobić, to powinnyśmy spróbować zagrać o tę stawkę. Na szczęście jakoś wszystko się chyba udało rozegrać, ale no było to sporym, satysfakcjonującym wyzwaniem, ale sporym też wyzwaniem i oczywiście później jeszcze w redakcji przeglądałyśmy wszystkie, czy tam przypadkiem z rozpędu gdzieś tam nie puściłam.
Tak, tak, było sprawdzane wszystko, tak, tak. Redaktorka też pod tym kątem była uczulona, żeby sprawdzić, czy czegoś takiego tam gdzieś nie ma, tak.
Ale wiesz, dlaczego Agnieszka, nikt na to nie... A, przepraszam. Ja myślę, że dlatego nikt na to nie zwraca uwagi jakoś szczególnie, ponieważ od początku wiadomo jest, że to jest kobieta, znaczy mężczyzna w ciele kobiety. Więc to od początku jest wiadomo, że tutaj mówi kobieta w tranzycji, czy tam nie od początku, ale bardzo szybko jest wiadomo. Dlatego to nie jest tak ważne, bo jakby się trzeba było zastanawiać, kto to w ogóle mówi, no to wtedy by się śledziło bardziej tę gramatykę. A tak to bardziej umyka.
Trochę może tak, a z drugiej strony zauważyłam, że w bardzo wielu recenzjach mówi się o tej postaci, że ona, czyli jakby czytelnicy wiedzący, że to jest osoba, która chce mieć męskie genitalia, która chce posługiwać się imieniem Emil, która chce odrzucić od siebie wszystko, co żeńskie i to ją brzydzi i w ogóle, a jednak mówią o niej ona. O tej postaci w sensie, a nie o kobiecie.
No czyli bo gdzieś tam... jeszcze dużo osób na to jeszcze nie zwraca uwagi, że mówi tak. Osoba. Tak.
I dlatego, ale... dlatego mi się wydaje, że być może z tego względu właśnie dodanie jakiegoś tam króciutkiego posłowia o tym, że taka kwestia istniała, być może uczuliłoby w ogóle na ten problem. Inna sprawa, że mnie się wydaje troszeczkę, że Volkmer jako sama też, jak rozumiem, osoba identyfikująca się jako kobieta, bo przynajmniej nie usłyszałam nic innego, do moich uszu nie dotarło, ale wydaje mi się, że może to trochę wynika z tego, że ta opowieść jest tak bardzo mocno zakodowana jako opowieść o kobiecości i o doświadczeniu życia w ciele kobiety, że nawet jak już wiemy, że tak naprawdę ja jako osoba, jako cis babka, jakby chyba nigdy nie musiałam aż tak mocno myśleć o swoim kobiecym ciele, jak osoba, o której jest ta książka, ponieważ ja ze swoim ciałem takiego problemu, takiego konfliktu nie mam. Natomiast ta osoba jest w bardzo mocnym konflikcie ze swoim ciałem, w związku z czym bardzo duża część tej opowieści skupia się właśnie na odbiorze tej cielesności, na odbiorze tego, w jaki sposób postrzegają ją inne osoby widzące kobietę, chcące uprawiać seks z kobietą i tak dalej, więc oczywistym jest, że ta opowieść jest bardzo mocno o doświadczeniu funkcjonowania w społeczeństwie
kobiety.
Kobiecym. I być może to jest tak, i mnie się wydawało, że te spostrzeżenia, które Volkmer ustami tej postaci przekazuje o społecznej roli kobiety, o społecznym postrzeganiu kobiet, wydawały mi się one niezwykle trafiające w punkt, czasami w sposób oczywiście groteskowy czy coś takiego, czasami nie każda kobieta musi mieć takie doświadczenie, ale jednocześnie gdzieś tam ten ogólny duch wydawał mi się bardzo, bardzo dobitny. I mam wrażenie, że być może ta dobitność przekazu, jak to jest być kobietą, odgrywać tę rolę kobiecą, jest tak silna, że ta ostateczna wiadomość, że hello, tak naprawdę to jest mężczyzna, gdzieś się troszeczkę zgubiła dla niektórych odbiorców. Ja jednak nie chciałam, w każdym razie nie chciałam wpadać w tę pułapkę i nie chciałam kierować czytelników w błędne tory, więc nawet wolałam, ponieważ ani postać, ani autorka tutaj nie dają, tak, tam nigdzie nie pada słowo transpłciowość, prawda? I nigdzie nie pada zdanie, że jestem mężczyzną. Tam padają różne osobne stwierdzenia, no i dobudowujemy sobie do tego ten fakt, że chodzi o operację uzgodnienia płci, więc każdy może sobie poskładać własną wersję, ale nie jest to wszystko powiedziane wprost, więc myślę, że na przykład niektórzy czytelnicy mogą to odebrać tak, że to jest kobieta, która ma fetysz penisa. Więc jakby są różne możliwe odczytania, które myślę, że czytelnicy, te wersje obrane przez czytelników będą się różniły w zależności od tego, w jakiej bańce czytelnicy funkcjonują, na jakie, jakby jakie jest, na przykład jakie mają, jak bardzo się interesują problemem czy kwestią transpłciowości, czy to w ogóle funkcjonuje w ich otoczeniu. Jeśli nie, to pewnie będą mniej na to wyczuleni i będzie im się właśnie wydawało, że to jest po prostu postać, która musi się uporać z jakimiś swoimi tam problemami, traumami. Natomiast ja nie chciałam narzucać żadnego rozwiązania gramatycznego, które narzucałoby taką, a nie inną odpowiedź. Więc wydaje mi się, że ta forma neutralna pomogła w tym, że jeżeli ktoś nie chce tam widzieć transpłciowości i transpłciowego mężczyzny, to ma tę wolność, podobnie jak miał w czytaniu oryginału.
Oryginał, tak.
Mhm. A jeżeli... Jako ciekawostkę dodam, że ja znalazłam jedną recenzję po niemiecku, która zaczyna się tak. Sara, narratorka, znajduje się w ekskluzywnej londyńskiej klinice. Tak się zaczyna. Nie wiem skąd Sara. Napisane Sara z H na końcu, nie? Nie wiem, ktoś tak zaczął recenzję, to wyczytał w tej książce. Znajduje się w ekskluzywnej londyńskiej klinice. Tam też nie ma żadnej ekskluzywnej londyńskiej kliniki, nic takiego nie przeczytałam. Więc mówiąc tak, jak to mówić Agnieszka, że każdy czyta będąc w swojej bańce, no to ktoś coś takiego tam wyczytał.
Mm-hmm. No ekskluzywne może tyle, że wiemy, że ten doktor to jest prywatny gabinet z ładnymi...
No ale Sara...
Ale Tara, to nie przypominam sobie...
Sara?
Takiego innego.
Tak, no szczególnie tak jak Agnieszko wspominałaś o tych licznych problemach, jakby w ogóle z ciałem, tak, tej osoby, która opowiada swoją historię, z nadwagą i z innymi rzeczami kompletnie niezwiązanymi, może nie kompletnie, tak, no w pewnym sensie też związanymi z byciem właśnie dziewczynką czy kobietą, natomiast no nie zdradzającymi właśnie tej drugiej warstwy, która tam się dzieje. Ja bardzo się cieszę, mam nadzieję, że poznam autorkę, jak pojadę do Londynu na targi książki, bo wydaje mi się, że ona musi być fascynującą osobą i po prostu mieć gigantyczny jakiś mózg totalny, że była w stanie coś takiego napisać. Takie jest moje odczucie, no ale ja zawsze na każdym klubie mówię, że jestem największą fanką książek Pauzy, więc tutaj wiadomo. Nic nie powiem kreatywnego w tym obszarze. Nigdy chyba przed wami tu nie usiądę, nie powiem, ale porażka w ogóle, jak mogłam to wydać. Może za 20 lat, jak się będziemy dalej spotykać, to może o jednej z książek 20 lat później powiem, no to był błąd wydawniczy. No, na razie jeszcze nie doszłam do tego stanu.
Także... Wiecie co, przepraszam Anita, właśnie w tym momencie przez przypadek tak tutaj przesuwam na Kindle i trafiłam na fragment, w którym ona, jest taki fragment, moment, gdzie się to zdanie zaczyna. Wydaje mi się, że Jason dosłownie aż się skrzywił, słuchając o tych fantazjach na jawie, w których mój mały A takie przezwisko nosi Hitler w mojej głowie, zmuszał mnie do mówienia, na imię mam Sara, a potem karał mnie swoją potężną szpitrutą. Tu jest ta Sara. Teraz przez przypadek to zauważyłam.
No widzisz, to już teraz wiemy. Ja też nie pamiętam o Sarze.
Tak, było coś, ale ja to odebrałam, że po prostu, że w imieniu Sara chodziło o to, że to jest typowe imię żydowskie.
Tak, że wtedy wszystkie Żydówki były spisywane jako Sara, prawda? Ja
Sara i jako w ramach tej jej fantazji, czy tam... Jego...
Tak. Ale jeszcze mam jedno pytanie do was. Czy tylko ja tak zwróciłam uwagę, bo nie wiem, może się tylko tak wydaje, że tam bardzo dużą rolę odgrywa kolor fioletowy w tej książce. Tam są magnolie fioletowe, ten malarz ją zawsze maluje najchętniej fioletową farbą. To oczywiście przywija kolor fioletowy, ale nie wiem, jakie to ma znaczenie, czy w ogóle ma. Ale bardzo...
A jest to też takim... były jakieś obicia, nie? Bordowe czy burgundowe?
Ten fiolet taki.
Ja pamiętam, to bardziej miał do tego faceta jednak znaczenia, że to jest jego jakiś kolor problematyczny i trochę z tym z wodą, z czymś takim...
Ale wcześniej na początku ona już tam wspomina takie mocno fioletowe magnolie. Zwróciłam na to uwagę, bo magnolie zawsze są takie, czyli bladofioletowe, ona takie intensywnie fioletowe magnolie, zaraz na początku. I potem gdzieś tam jeszcze ten fiolet się przewijał.
A widzisz, to jest a propos tego czytania, jak mówiłaś, przez filtr kulturowy, ponieważ nie mam pojęcia, jak wyglądają magnolie, to w ogóle mnie wpadła na to, że kolor się różni od jakiegokolwiek innego wyobrażenia kolorze, więc nie, w ogóle nie przypominam sobie fioletowego, więc nie odpowiem na to pytanie.
Ja to tak
pamiętam. Na razie cały czas ten artysta, ale to dla niego chyba był bardziej niż dla nich ważny kolor, moim zdaniem jakoś tam. To było z tą śmiercią, z tym samobójstwem, z tym wszystkim jakoś tak bardziej bym powiedziała powiązane. Tak na moje oko, ale jakoś się głębiej nad tym też nie zastanawiałam, szczerze powiem.
Przyznam, że ja też nie, ale teraz o tym myślę intensywnie. I może coś w tym jest, może jest jakiś kod. Sprawdziłam może właśnie, jest, czy flaga Pride flag transpłciowa, ale ona jest biało-niebiesko. No różowa wiadomo. No tak,
ale ciemny fiolet tam nie.
A też tam jest chyba taki fragment, że na tą osobę te kolory wpływają, bo jest taki moment, gdzie mówi, że był w gabinecie psychoterapeuty tego Jasona, jeśli dobrze pamiętam imię, i on miał ściany w kolorze awokado i że one w ogóle jakoś go nie wiem jak to powiedzieć, no nie wpływały na niego dobrze, nie? A potem, że w tym gabinecie u lekarza się czuje z kolei fajnie, że mu się to chyba jakoś z luksusem kojarzyło, nie?
Ściany w kolorze awokado są po prostu ohydne, powiedzmy. Uwielbiam zielone ściany, ale zrozumiałam, bo ja nie wiedziałam, że jest to zupełnie poza książką, nie wiedziałam, że istnieje taki motyw, że ściany, zwłaszcza łazienkowe ściany, glazura łazienkowa w kolorze awokado, że to jest coś tak, że to była rzecz, przez jakiś czas i że teraz ta rzecz jest powszechnie odrzucana jako ohydna. I akurat jak się dowiedziałam o tym, że jest taki motyw w popkulturze, że awokado, ściany awokado w łazience są B, to byłam na Airbnb w jednym takim mieszkanku w Tajwanie, gdzie była właśnie łazienka cała zrobiona w kolorze awokado i jak spojrzałam siebie w lustrze w tym kolorze awokado, to człowiek od razu wygląda blady, jakby był blady, chory.
Trupio, odcień, nie? Ale tak, to nie jest, Agnieszko, ale czy to nie jest nawiązanie do tak zwanego Insane Asylum Green?
Nie wiem.
Że w psychiatrykach były takie kolory, które niby uspokaja, tak? Że tam kiedyś wierzono chyba w to, że taki kolor uspokaja.
Tak, ale jest taka instytucjonalna zieleń, którą ja też pamiętam, nie tylko z...
Żółty na pewno, brzoskwiniowy żółty uspokaja pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.
Aha, ja wiem, bo mnie się... Nie wiem właśnie, jak jest w szpitalach psychiatrycznych, ale pamiętam, że często właśnie w budynkach szkolnych czy gdzieś jest taki zielonkawy kolor. I ogólnie, żeby nie było, że ja tutaj dyskryminuję zielone, uwielbiam zielone ściany, tylko w odpowiednim kolorze zielonego i one faktycznie podobno są uspokajające. Ale może coś w tym jest, że te ściany w gabinecie Jasona kojarzyły się postaci z jakimś takim właśnie czymś instytucyjnym.
Złym, źle się kojarzyły. Może tak, zadam to pytanie, jak będę w Londynie, zadam to pytanie. W ogóle możemy zebrać jakieś pytania do autorki, jeśli chcecie. Potem bliżej terminu napiszę w grupie, że może ktoś ma pytania do Kataryny Wolkmar, to
bo musiała drugi raz przeczytać. A propos kolorów, ona też tam mówi, że Eva Braun miała nazwisko w najgorszym możliwym kolorze, najbrzydszym, nie?
Czyli znowu kolor.
To było śmieszne, ja jak pamiętam, jak to czytałam, to się po prostu na głos...
Tam były coś włosy w rajstopie, że coś tam ona zachowała sobie, coś tam było, coś o ptach też, już nie pamiętam szczegółów.
Mnie, słuchajcie, rozwaliła ta figurka Jezuska chyba w kościele, która pobierała 10 fenigów za błogosławienie.
Tak, Emil. To się skojarzy z tym umarłym jemu, jej z tym umarłym bratem, nie?
Ja miałam dużo takich momentów, gdzie właśnie czułam, że jednocześnie wydawało mi się niespodziewaność tych obrazów, które ona mi podsuwała i tych skojarzeń, była taka, że to był taki śmiech, taki śmiech zaskoczenia, a jednocześnie na myśle było tak, o rany, ale ja się właśnie śmieję z Hitlera, ja się właśnie śmieję z obozów koncentracyjnych, ja się właśnie śmieję z religii, ja się śmieję z Dzieciątka Jezus, z tego, że, nie wiem, księża wykorzystują dzieci i to było takie, właśnie taki, gdzie jest takie tarcie między dostrzeganiem zabawności obrazu i dostrzeganiem tego, że ten obraz wprawia mnie w dyskomfort, co, jak sądzę, było całkowicie zamierzone ze strony Volkmer.
Ale takie poczucie wstydu też, bo też dużo jest o wstydzie, prawda? I jak się śmiejemy z tych rzeczy, to czujemy taki trochę wstyd i zażenowanie, że wiesz, jak to jest możliwe.
Nie powinnam się śmiać z tego.
Tak, czyli wstyd.
Zabawne.
Wraca wstyd. No, wydaje mi się, że znaczy ja to wszystko odczytywałam jako jej po prostu geniusz, że to wszystko tam zostało tak dokładnie umieszczone i myślę, że podejrzewam, że ta książka była mocno redagowana przez nią samą. Tak sobie wyobrażałam, że ona była dłuższa i potem była cięta. Nie wiem, czy tak autorka pracowała, też ją o to zapytam. Że wycinała fragmenty, ale to i tak jest tak poukładane cudownie. No, nie wiem. Uważam, że jest naprawdę bardzo rokuje. Teraz czytam jej drugą powieść, słuchajcie. Opowiem o niej, jak już będę mogła. Na razie jest to tajne przez poufne. Tak, tak. Także no, zobaczymy, jakie będą jej dalsze losy w Polsce. Dam znać, jak będzie już jakaś decyzja, ale no, myślę, że ma ogromny talent. Przynajmniej tak ja to odbieram.
No i ja bym chciałam podziękować bardzo Ani za jej uwagi o niemieckim, bo ja nie mówię po niemiecku. Znaczy uczyłam się niemieckiego przez 2 lata, ale to było tak dawno temu, że potem na wiele lat zapomniałam o tym, że ja w ogóle umiałam też po niemiecku powiedzieć. I tam zdaje się, że przemknął mi jakiś błąd, którego nie sprawdziłam o tym miasteczku, za co przepraszam. Ale na przykład też pamiętam właśnie ten moment, kiedy był fragment o tym słowie na przyjemność po niemiecku i ja wtedy tak do niemieckojęzycznych koleżanek, ej, prawda li to? Takie, trudno mi było uwierzyć, nie wiedziałam, czy stwierdziłam, no dobra, autorka Niemka przecież chyba nie będzie kłamała, a jeżeli ustanowiła nawet nagięć rzeczywistość, to ma do tego prawo jako Niemka, ale takie...
Ale nie ma rzeczownika, przymiotnik jest, ale rzeczownika o nie ma. Nie można powiedzieć przyjemność. Nie? Można, że coś jest przyjemne, ale że przyjemność, nie wiem, jakby to powiedzieć. No, nie przychodzi mi nic do głowy, bo powiem, że coś jest angenehm, to jest przyjemne, miłe, ale że angenehmlichkeit, no nie ma. Dziwnie, nie? Nigdy nie zdawał sobie sprawy. Ale ona tam ma dużo takich. Na przykład ona tam mówi Badeanstalt, jak chodziła na basen z mamą. A że słowo Anstalt też jest używane psychiatrycze Anstalt, że to jest psychiatryk, nie? To takie ciekawe skojarzenia. Tylko właśnie zastanawiam, w oryginale te wszystkie rzeczowniki były z małej, te niemieckie napisane? One tutaj w książce są wszystkie z małej, nie? One są kursywą i z małej.
Tak, ale... były kursywą napisane na 100%.
A zaraz zobaczę, słuchajcie.
Tak zajrzę.
No to i na pewno może być, że w oryginalne też tak były, bo w angielskim są też pisane z małej, prawda? Więc może...
Wydaje mi się, że tak, bo wydaje mi się właśnie, że jako osoba nieznająca niemieckiego chyba bym nie ingerowała.
Ma na przykład to słowo tam Freudenhaus było dłużej, jako że nazwa tego obozu koncentracyjnego, nie? Tam to tak, było dłużej, ale wszystkie inne były z małej.
Teraz sprawdzę, słuchajcie, jestem już w oryginale i szukam jakiegoś słowa.
Porozmawiałam z kimś o tym później właśnie i wydaje mi się, że ja chyba, no i teraz oczywiście się okaże, za chwilę Anita znajdzie i się okaże, że kłamie ohydnie, ale to wydaje to mi się, że...
Anstalt is also a short term for a mental institution, na przykład.
Mi się wydaje, że ja stwierdziłam, że skoro autorka jest Niemką, skoro ona postanawia, że tak pisała dla odbiorcy z innego kraju, to
no,
ja...
No jest to zrozumiałe, nie?
Tak będę też pisała dla odbiorcy z innego kraju, który nie jest Niemcami, prawda? Więc...
Tak, nie, no to robi sens, tylko że dla mnie to tak wyglądało strange, nie, jak patrzyłam na ten tekst, dlatego się na tym zatrzymałam, ale wiadomo, że jak na przykład są niektóre słowa, które przeszły do innych języków, nie wiem, Weltschmerz, to też się pisze z małej wtedy, nie, więc to ma to sens.
Tak, więc to znowu czasami takie problemy, kiedy myślę, że na przykład gdyby autorka nie była Niemką, aby tak napisała, to wtedy pewnie byśmy miały zanitą dyskusję o tym, jak to, czy to tak, i pewnie no byśmy tak wtedy wybrały, dobra, napiszmy z dużej litery, bo tak się pisze po niemiecku, a że autorka to wszystko robiła ewidentnie świadomie, to chyba uznałyśmy, że po prostu trzymajmy się tej wersji, jaką ona chce przekazać.
Ja miałam ostatnio sytuację, trochę inną, ale w norweskiej książce był cytat po angielsku, który był źle zapisany. I oczywiście poprawiłam, bo zobaczyłam, mówię, nie będzie po prostu w pauzowej książce po angielsku, nie zgadzam się na to, nie ma mojej zgody. I absolutnie był to błąd autorki, która po prostu nie jest, nie pisze, nie zna angielskiego.
Non possumus.
Słucham?
Co? Non possumus.
Także... No, także tak się zdarza, a tutaj tak jak Agnieszka mówi, no uznałyśmy, że to, co jest po niemiecku, jest prawidłowo.
No ja wiadomo, no tak.
Tak.
To było moje pytanie, bo tylko z ciekawości, jak ona miała ten zamiar, ale teraz ja już tam recenzję sobie napisałam, ale teraz jeszcze nie publikowałam, sobie poszukam trochę też wywiadów z nią, z ciekawości w niemieckiej prasie, jak tam właśnie, to było odbierane, bo jeszcze nie doszłam do tego.
Wydaje mi się, że to spotkanie autorskie w Niemczech jedno, które się odbyło, chyba było w Berlinie i ono chyba było nagrane. Ja kiedyś gdzieś mi mignęło, może udać się do niego dotrzeć i może tam właśnie podobno na tym spotkaniu była. Padło to pytanie, dlaczego ona nie pisze po niemiecku, czy się wstydzi nas i tak dalej, była taka rozmowa właśnie w takim trybie i ciekawa jestem, jak ona wybrnęła z tego i jak się ta rozmowa potoczyła, także może jak Aniu byś do czegoś dotarła, to możesz tam pod postem dzisiejszym napisać w grupie, bo chętnie myślę.
Jasne. Pewnie.
Tak. No dobrze, czy ktoś jeszcze coś chciałby powiedzieć o książce, zapytać, powiedzieć? Słuchajcie, zobacz, godzina 20. Jest o czym rozmawiać.
Mimo, że mnie ta książka jakoś tam nie ruszyła, to jest o czym, bo ja, tak jak mówiłam, jakbyśmy czytały stronę po stronie, to byśmy gadały całą noc i byśmy analizowały. Prawie każde zdanie tam można analizować. Ja jestem ciekawa, co ona napisze następnego.
Ja bym miała taki plan, żeby było o czym rozmawiać, wracając do mojej
strony. Ja też jestem bardzo ciekawa tego, o czym będzie, czy jest jej następna... Po zarzuceniu takich tematów i takich rybek jestem bardzo ciekawa, w którą stronę pójdzie jej kolejna pozycja.
Słuchajcie, jak tylko będę mogła coś powiedzieć, to dam znać i napiszę. I bardzo dziękuję za to spotkanie. Uważam, że było bardzo fajne. Zresztą właściwie chyba wszystkie nasze spotkania są fajne, więc tak nie to, że jakoś wyjątkowo się udało, tylko po prostu się świetnie z wami gada.
Dziękuję za zaproszenie serdecznie.
Bardzo dziękuję, właśnie Agnieszka, bardzo dziękuję, że dołączyłaś i tak aktywnie i długo z nami tutaj trwasz. Bardzo dziękuję.
Ja jestem tłumaczką, jestem z natury gadatliwa, ale mam pracę bardzo samotniczą, więc jak dostaję publiczność, to tak jak postać.
Super, super, bardzo.
Długo i namiętnie.
Bardzo nam to pasuje, bardzo dziękujemy. Słuchajcie, jak zwykle się rozstaniemy i porozmawiamy o książce styczniowej. Bardzo Wam dziękuję za ten rok. Chciałam tak troszeczkę podsumować, bo był to bardzo fajny rok, owocny w nasze spotkania co miesiąc. Nawet jak były jakieś przeszkody czasowe, to znajdowaliśmy inny termin. I cieszę się i mam nadzieję, że kolejny rok spędzimy w naszym klubie i że 15 pauz, które się mają ukazać w przyszłym roku, Was zachwycą, tak jak mnie, oby. Tak sobie, tego sobie ja życzę. A Wam życzę wszystkiego dobrego. Na święta, odpoczynku I tak jak napisałam w poście na Instagramie, jakkolwiek obchodzisz, cokolwiek obchodzisz, spokoju i spędzonego czasu tak, jak lubisz najbardziej, bo uważam, że to jest najfajniejsze, żeby tak spędzać czas, jak się lubi i chce. No, takie życzenia ode mnie. Bardzo dziękuję. Rozłączam nas. Moment.
Dziękuję.